Raz, dwa, trzy.
To było to?
Radio Satysfakcja.
Stop. Witamy Państwa w drugim zakątku dzisiejszego Radia Satysfakcja. To był zespół Trapeze, czyli trapez po prostu,
po naszemu,
po ludzku. W roku 1969 zespół Moody Blues postanowił wraz ze swoimi kolegami z wytwórni, czyli Rolling Stonesami, założyć swoją własną podwytwórnię płytową. Poszli tam niektórzy delegaci Moody Blues na spotkanie z Rolling Stonesami i niestety ze strony Rolling Stonesów wydelegowany został Keith Richards i tam jakoś się nie dogadali i stwierdzili, że to jednak bez Rolling Stonesów zrobią i zrobili. Utworzyli wytwórnię, którą nazwali Threshold, tak jak tytuł, jedno słowo zawarte w tytule ich trzeciej płyty On the Threshold of a Dream, i już w tym samym roku 69 wydali pod egidą własnej swojej wytwórni Threshold swoją pierwszą płytę właśnie w niej i ona się nazywała To Our Children's Children's Children. I to był bardzo dobry pomysł, bo oni tłumaczyli to trochę mętnie. Chodziło o to, że nie mieli kontroli, oczywiście tam kontroli artystycznej to są te wszystkie sprawy, ale nie o to chodziło, bo zespół Moody Blues wbrew pozorom miał bardzo dużą kontrolę artystyczną nad swoją stylistyką. Natomiast oni nie mieli kontroli nad jakby tym swoimi produktami. Oni narzekali na to, że jak te płyty zostały wysyłane do Ameryki, to każdy z DJ-ów tam sobie mógł pomieszać trochę, zrobić trochę inny kontur dźwiękowy i te nagrania potem im się nie podobały, jak brzmiały w różnych stacjach, więc oni chcieli doprowadzić do tego, że mieli tutaj jakby oni zawiadowali brzmieniem i wszystkich swoich utworów i wyglądem wszystkich swoich płyt w sensie okładek i tak dalej, i tak dalej. I to byłoby świetnie i to by się sprawdziło, natomiast niestety błąd popełnili taki nasi zacni Moody Blues, że wzorem Beatlesów chcieli też sprowadzić nowych artystów do swojej wytwórni i ich wypromować. Dlaczego mówię, że to jest błąd? Bo to przecież bardzo zacna idea i oczywiście oni robili to bez żadnych jakby komercyjnych tutaj myśli. Po prostu chcieli pomóc młodym artystom, wiedząc jak to jest, jakie trzeba mieć kwalifikacje, żeby nagrać płytę, i wiedzieli czego się można spodziewać po wytwórniach płytowych. Natomiast okazało się, że gdy już przyszli ci nowi artyści, no to Moody Blues poczuli się trochę tak jakby szefowie, jakby byli po drugiej stronie biurka, to oni byli nagle tym establishmentem i narodziły się niepotrzebne konflikty. Potem John Lodge wspominał, że jechali gdzieś pociągiem wszyscy członkowie zespołu Moody Blues i popatrzyli, że mają w swoich teczkach pełno papierów i się poczuli, jakby byli pracownikami biura, a nie muzykami rockowymi. Więc był to z tej strony trochę błąd. Natomiast błąd też taki, że z tych zespołów niewiele zostało. I jeden z nich to właśnie był zespół Trapeze. Oni nagrali dla wytwórni Threshold parę albumów. Właśnie wysłuchaliśmy jednego utworu z ich pierwszej płyty, która ukazała się w roku 1970 i produkował ją John Lodge. Płyta jest ciekawa, chociaż jest dosyć nierówna. Są tam utwory trochę chybione i pod względem artystycznym i tematowym, już nie będziemy o tym mówić. Natomiast ciekawe jest to, że słucha się tego trochę tak, jakby to inny zespół grał tak jak Moody Blues, to znaczy te same triki produkcyjne, tamburyn gdzieś tam w lewej słuchawce, jak słyszeliśmy, kwartet smyczkowy w prawej słuchawce, podobne zabawy planami dźwiękowymi, podobne zabawy, czy podobny sposób nakładania harmonii wokalnej. Jest to dosyć ciekawe przeżycie dla fana zespołu Moody Blues takiej płyty słuchać. Natomiast, co pana zainteresuje, w składzie tego zespołu był człowiek, który nazywa się Glenn Hughes.
Tak, wiem, no i tak naprawdę grupę Trapeze, jak tak. To pan mówi, kojarzymy tylko i wyłącznie z tym, że członek tego zespołu został w pewnym momencie zasilił skład grupy Deep Purple, Glenn Hughes, dobrze.
Tak, tak.
Basista, wokalista, on wtedy pojawił się z Davidem Coverdale jako drugi wokalista i tak naprawdę ten Trapeze to wtedy się zawsze gdzieś tam przewijał przy Deep Purple.
Bo oni potem zmienili też styl, bo ta pierwsza płyta właśnie była taka troszeczkę ulotna, troszeczkę gdzieś tam psychodeliczno-folkowa, tak naprawdę. Taka jak zespół Moody Blues trochę, tylko że wokaliści wyraźnie mieli tendencję do cięższego śpiewania, takiego bardziej zdartego. I gdzieś tam mieli wyraźnie ciągoty do hard rocka, natomiast pewnie John Lodge im może nie pozwolił. A potem już grali bardziej hard rockowo. Natomiast chciałem zapytać pana, co pan sądzi, dlatego że ja nie jestem wielkim fanem zespołu Deep Purple, a w ogóle nie jestem fanem zespołu Black Sabbath, który też potem Hughes zasilił. Co pan powie o tym człowieku, jak on tam się sprawdził?
Ja powiem tak, z mojej perspektywy, na naprawdę bardzo ulubione płyty dwie, Burn i Stormbringer, to właśnie jest skład cover Daily Hughes. Może to nie był ich jakiś taki fundamentalny wkład w brzmienie, no ale wtedy byli. Bardzo lubię te płyty. Hughes potem rozdrobnił się, on na końcu już był wokalistą samodzielnym. Ciągle bazował na tej historii z Deep Purple, z Black Sabbath. Myślę, że on się sprawdzał wtedy, kiedy miał jakiegoś kierownika nad sobą, który wytyczał kierunki i wskazywał brzmienia. I to on żyje, nie?
Tak.
Dobrze. Niech żyje nam w zdrowiu.
Tak. Ale a ten utwór jak się panu podobał?
Taki... Nie mam do posłuchania. Jeszcze chciałem powiedzieć, że a propos tych pomysłów na wytwórnie, to Led Zeppelin tak brzmiał, ten pana Swan Song.
Tak,
wytwórnie, tylko że oni długo nie kombinowali i Jimmy Page, który był fanatycznym fanem Paula Rogersa jako wokalistą, zawsze chciał z nim, potem zresztą założył zespół Firm, nieudany, ale zawsze uważał, że to jest najgenialniejszy wokalista brytyjski. Kiedy Free się rozpadło i pojawił się zespół Bad Company, to oni od razu podpisali z nimi kontrakt i to nie wynikało z tego, że to taki... Tylko, że on po prostu chciał mieć Paula Rogersa niedaleko siebie i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Bad Company w Stanach Zjednoczonych wtedy to była potęga większa niż Led Zeppelin. Więc trochę zarobili na tym grosze.
No
to się udało.
Tak.
No dobra.
A wracając jeszcze tu, zamykając historię Moody Blues i tych jakby ich ambicji, żeby być właśnie szefami wytwórni. Potem okazało się, że oni się rozpadli na parę lat przez to, że te napięcia, zwłaszcza te biznesowe, jakoś nie mogli sobie z tym poradzić i po tych latach przerwy rozpuścili tę całą watachę swoich zespołów i zostali tylko oni w tej wytwórni i wtedy wszystko zaczęło pracować. Wiedzieli, co chcą osiągnąć, wiedzieli, jak mają wyglądać ich nagrania, jak mają wyglądać ich okładki i wytwórnia Threshold sobie gdzieś tam do dziś funkcjonuje.
I wie pan, dlaczego my się tak długo razem trzymamy, bo nie mamy napięć biznesowych.
No, o tak.
W ogóle nie mamy napięć. Nie mówiąc o biznesowych. No dobra, może będą, bo ja zadam parę pytań. Dzisiaj którego mamy?
Dzisiaj mamy 10 dzień lutego.
No i bardzo dobrze.
To chociaż już mierny jest.
Co jest?
A ten
stopień
mierny.
Tak, tak.
To teraz walczę o dostateczny.
Bardzo dobrze.
Mamo,
dostateczny.
Walczę o trójkę.
Imieniny.
Tak.
Co tak?
No takie... pewnie są. No, wydaje mi się, że są imieniny. No i bardzo rozległe imieniny, wspaniałe.
Znajoma,
dobrze
ma pan jakąś Elwirę?
Tak, z podstawówki koleżanka.
Ale tak kontaktów nie ma.
Nie.
O, ale to pan pamiętliwy jest. Ja w ogóle nie pamiętam, że chodziłem do podstawówki.
Ale takie imię Elwira to dosyć jest znane.
Jacenty.
Właśnie mało znane i dlatego... Tak, nie znam żadnego pana Jacentego.
Ale scholastyka.
No.
Też jest imię.
Tak.
A ciekawe, czy jest gimnastyka imię.
Może być.
Gimnastyka...
Tak.
Podejdź, do wiadereczka.
Dobrze.
Bo tam piaseczek.
Dobrze.
Dobra.
No.
To Misławy.
Piękne imię.
To pan, jak ja zawsze czytam, pan mówi piękne imię, piękne. Pan, jakieś się panu nie podoba, niech pan od razu powie.
Są takie imiona, które mi się mniej podobają, ale nie chcę tutaj, bo może ktoś o takim imieniu
Ale nie
imieniu
bądź pan
słucha.
Taki delikatny, bo to się nie da tak w życiu, proszę pana. Jak pan stoi w kolejce, to się trzeba przepychać po jadło, a nie udawać dyskretnego, bo na końcu pana zepną i zostanie panu tylko spalona frytka. No.
Zostawię dla siebie te imiona, które mi się nie podobają.
Dobrze, przejdźmy w takim razie do innych. Pytanie. Słyszy pan?
Tak.
W słuchawkach jadą. A nie po nas chyba.
No.
Dobra, proszę pana, teraz będzie coś o kulturze. A właściwie o takim życiu celebryckim. I to historia. No to pan w tym mocny jest, nieprawda?
No jasne. No.
A szczególnie te lata, pamiętam, że panu to pasowało. 1454. Tam to się wtedy celebrycko działo, proszę.
No,
Tomasza Kamela, co prawda, jeszcze wtedy nie było.
Ale Keith Richards już funkcjonował.
I ten, i Bisz też już był.
No.
No dobra.
Tak.
I teraz uwaga. I najpierw ja coś powiem, a pan dopowie.
Dobrze.
Tak. Król, rozumie pan, co mówię.
Tak.
Kazimierz IV, zwany...
Warneńczykiem.
Jagiellończykiem, 3+, był pan blisko.
No.
Poślubił, jeszcze dodam panu, że w Krakowie, i to panu wszystko wyjaśni. Poślubił w Krakowie kogo? Czas start. Czy pan mnie słyszy?
Przyszłą królową.
Jak ją poślubił, to jaką przyszłą królową? To już chyba była. Podpisali kwity i założyli jej koronę
i jadą. Ślub sprawił, że ona była tą królową.
No dobra, to wprowadzenie pan zrobił, ale przejdźmy do tak zwanego majonezu, czyli esencji.
Jak się ten król nazywał?
No już nie pan, nie pan.
Anna Jagiellonka. Ta królowa się nazywa.
Ale blisko pan był.
No i
bo Elżbieta, Rakuszanka.
No prawie to samo.
No to proszę zaliczyć.
Tak. No, nie, no to i nie, no. Walczy panu plus.
Dobrze.
Tu panu wyszło tak, no mamy takie trzy na szynach, powiedzmy na trójkę. No. I kogo ona była córką? Ja przypomnę, że nazywa się Elżbieta Rakuszanka, dobrze mówię. Ojej. No.
Pani Rakuszany.
Kogo?
Rakuszana, bo Rakuszanka, no to Rakuszana była ta jej matka.
Ale ja nie pytam się o matkę. Matkę ma się jedną. No. Ojców bywa więcej, proszę pana. No. Córką kogo była?
Rybaka. I proszę państwa, zaliczona matura na 5.
Córka rybaka. Mm. Proszę pana, córką
tak.
Albrechta drugiego i tu, żeby, no będzie plus, jak pan, jakiego?
Drugiego samochodzika.
Ja za panem nie nadążam, wie pan, tyle lat, tyle znajomości, a pan mnie nadal fascynuje, no. Habsburga drugiego.
Tam Habsburga to Buda.
Albrechta drugiego. Elżbieta, żeby wyjaśnić, bo mi tu chichu, a wiedza umyka.
No właśnie, no.
Tak, więc...
Co ona wniosła? Wiemy co, dwa wiosła. Dobrze.
A ponton przyniósł ojciec, ale nie było komu dmuchać.
No, słuchamy w takim razie.
Jeszcze raz, żeby była jasność. Tak. Król Kazimierz IV, Jagiellończyk, postanowił się poślubić. No, nie znaczy siebie, dał w poślubinę.
Tak.
I postanowił zrobić to w Krakowie, bo to piękne miasto jest. Mm-hmm. Brytyjczycy tam często przyjeżdżają napić się czegoś. Mm-hmm. No.
Właśnie przyjechali z bitwy pod Hastings. Tak, no.
Pod Płowcami. W Krakowie i poślubił Elżbietę Rakuszankę.
Tak.
Ale jak ona się może nazwać Rakuszanka, jak jest córką Albrechta?
No właśnie.
Trudno powiedzieć, nie? No, ale tak to wyszło.
No i co ona wniosła teraz?
Gdzie?
No do historii, że jest nawet o niej w kalendarzu.
Może mu jakieś dzieci spłodziła.
Aha.
No nie wiem. No. Znaczy, nie wiem, czy jemu generalnie wychowała dzieci. Proszę pana, co ona tam jeszcze mogła? Może kierowała tym, wie pan,
pontonem.
Że królowie to często dziamdziaki były zupełne. I tam z tylnego siedzenia zawsze rządziły królowe.
A, to prawda.
Tak. Bo on to tam taki fircyk w zalotach był i to. No to może to wniosła i rządziła w tym czasie. A może wtedy było, to nie było w tym okresie, co tam drewniana, namurowana, to nie. No, ale może z muru przeszli na te płyty.
Tak.
Jak bloki.
Długo grające.
Tak jest. Stańmy na tym i przejdźmy do trapeze.
W takim razie teraz ja będę miał dla pana zagadkę.
Oj, boję się.
Usłyszymy teraz utwór zespołu Trapeze, który ma tytuł dosyć taki nośny. Na tyle nośny, że dwa zespoły, czy może nie, dwa podmioty wykonawcze tego tytułu użyły w latach 90. I proszę wymienić chociaż jeden z zespołów, który nagrał utwór pod tytułem It's My Life.
Opus.
No, bardzo dobrze, niedostatecznie.
Jak?
A był taki zespół Opus.
No, Rafałku, do realizatora się mówił. It's My Life. Nie. Był Opus?
Nie, to nie był Opus, to był Doktor Alban.
To był Banan, doktor, no.
No,
a,
dobrze.
Opus to był Life is Life. Life is life.
Tak, ale
widać, że pan na dyskoteki wtedy nie chodzi.
Ja myślę, że pan sobie
pan
teraz zostawił.
Błąkał się w tych obcisłych rajstuzach z gitarą po lesie Sherwood.
Słucham dalej tego sarkazmu. Ja teraz powiem też bardzo sarkastycznie. No. Sherwood, tak. No. Ja
od
panu
wystawię, nie chodziłem w rajtuzach.
Ja panu wystawię teraz bardzo dobry.
Dobra.
Ale pan sobie świadectwo wystawił sam.
Dobre.
Ponieważ ja powiedziałem It's My Life. I pana myśl powędrowała do doktora Albana, a powinna była powędrować do zespołu Bon Jovi, który też taki utwór nagrał. Wstyd,
nie powiem panu, że wolę chyba jednak do doktora Albana niż do Bon Jovi.
Już grajmy, bo tutaj się zaraz bardzo złe rzeczy potoczą.
Greater things I hope I'll find. Maybe I'll another kind. I've been. I stand with open hand in mine. My eyes can see no wrong. It's my life.
empty plain. A thousand buildings fell and never rose again. I see my future embroidered on the rain. I think.
Radio Satysfakcja.
boogity 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 shoo. Aussitôt elle me prend par la main. Il suffit de ces mots-là. Et la voilà entre mes bras. Ça commence par vamp, vamp, vamp. Ça continue par ram-lam-a-ding-dong. Ça se poursuit par chibap, chibap, chibap. Et ça finit par dérip. Quand je te dis va, je bats, je bats, je bats, ça vient du fond de mon boogity, boogity, boogity shoo.
Dzisiaj wyświetla nam się taka oto data, drodzy Państwo, że niekiedy indziej, jak 10 lutego 1979 roku, na pierwsze miejsca amerykańskich list przebojów wspięła się piosenka Roda Stewarta pod tytułem Do You Think I'm Sexy? To jeden z wielu number ones tego wokalisty, więc żadne wielkie halo, ale ten fakt czyni jakąś okazję, byśmy przypomnieli postać Roderika Davida Stewarta, urodzonego w roku 1945, w tej chwili więc 79-letniego i czynnego na scenie muzycznej od roku 1961 do dziś. Rozpoznawalny dzięki charakterystycznej chrypce sprzedał, no jak dotąd, 120 milionów płyt na całym świecie i dorobi się 10 albumów, które zajmowały pierwsze miejsca na listach najlepiej sprzedających się płyt, o innych osiągnięciach komercyjnych nie wspominając, a byłoby o czym. Z tym, że wszystko zaczęło się od harmonijki ustnej, na której Rod przygrywał w kilku grupach muzycznych, oczywiście schowany w głębokim tle. Stylistycznie kręciło się to wokół muzyki ludowej, no bo nie powiemy, że muzyki country, jako że akcja toczy się na scenie londyńskiej, bo przecież Rod Stewart ma korzenie brytyjsko-szkockie. Z czasem Rod zaczął nagrywać albumy solowe, z których dopiero trzeci. Ten zatytułowany Every Picture Tells a Story z roku 71 był przełomem. Zajął pierwsze miejsca na listach przebojów, podobnie jak pochodząca z niego ballada Maggie May. Zresztą takich przebojowych ballad było więcej, by wspomnieć choćby słynną Sailing z roku 75, wówczas obowiązkowy kawałek na potańcówkach, wieczorkach zapoznawczych i w dyskotekach. To zupełnie podobnie jak kawałek Do You Think I'm Sexy, który wspiął się na szczyty list właśnie 10 lutego 79 roku. I tak sobie biegną te taneczne kawałki, które od strony gatunkowej krytycy określają jako muzykę soft rock, łamane przez middle of the road, czyli muzykę środka. Do tańca i do posłuchania dla słuchacza w każdym wieku. Tutaj przypomnijmy, że w roku 1993 Rod Stewart współpracował z Bryanem Adamsem i ze Stingiem, nagrywając balladę All for Love, wykorzystaną w filmie Robin Hood, Książę Złodziei, która to ballada stała się numerem jeden w wielu krajach. Film odszedł w zapomnienie, a ballada ciągle bywa grywana w radiu. To zresztą cecha wspólna ballad Roda Stewarta, że niejako płyną ponad czasem, nie starzeją się, nie są związane z żadną ulotną modą muzyczną i słuchacz ma wrażenie, że zna je od zawsze. Rod Stewart doskonale o tym wiedział i właśnie z tego powodu na początku XXI wieku wydał serię albumów z cyklu Great American Songbook, czyli Wielki Śpiewnik Amerykański. Zebrał na nich co bardziej znaczące utwory śpiewane z amerykańskich estrad od połowy lat 50. do dziś. Wszystkie zaśpiewane starannie, zaaranżowane elegancko, ładnie opakowane jakby wprost na prezent. Sam Rod podkreślał w wywiadach, że bardzo się starał, by rzecz wybrzmiała jak należy, bo te wszystkie niegdysiejsze przeboje były często zaśpiewane, no jak cię mogę, zaaranżowane w pośpiechu, a i sama sztuka nagraniowa pozostawiała wiele do życzenia. Więc on to wszystko zebrał i przeniósł na wyższy poziom. Wszystko to prawda, z tym, że nie cała, bo w muzyce rockowej liczy się często ta iskra, jaka przebiega między artystami i publicznością, ten wyjątkowy moment, ta piosenka, która tu i teraz wydaje się otwierać nowe horyzonty. W tej jednej sytuacji publiczność z łatwością wybacza muzykom liczne niedociągnięcia, bo ostatecznie liczy się impuls, to, że utwór działa, że ich uruchamia, że ich porywa. A Rod Stewart wiele z tych kawałków nagrał w bardzo podobnej aranżacji. No, fakt, że dopieszczone i zaśpiewał je poprawnie, więcej niż poprawnie, ale bynajmniej nie porywająco. Zamiast entuzjazmu, zamiast porywu szaleństwa i mocy, z jaką te piosenki swego czasu poruszały serca i umysły, mamy jeszcze jeden przegląd piosenki tanecznej, który na pewno sprawdzi się, no ja wiem, choćby na fajfach w Ciechocinku. Wszystko to razem wygląda jak kolorowy kwiat, ale w fazie, kiedy ten kwiat zasuszony spoczywa w pamiętniku babuni. I w przypadku takiego repertuaru Rod Stewart mógłby upewnić się tytułem swojej ballady. Myślicie, że wciąż jestem atrakcyjny? Do you think I'm sexy?
Radio Satysfakcja.
Hey, 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 hey Proszę Państwa, naszym gościem słuchaczy Radia Poznań jest Robert Kałuża, gitarzysta, wokalista, producent, kompozytor, grupa Lotyń. Witam serdecznie.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Poznań.
Nasi słuchacze bardzo dobrze znają wasze nagranie Nowy Deszcz z ostatniej płyty, która ukazała się niedawno, Zachody nad St. Antony. I teraz macie nowy pomysł, nową akcję na to, aby muzykę Lotynia, tą wcześniejszą, a przypomnijmy, że zespół działa od 93 roku, przypomnieć, odświeżyć, zaprezentować. Jaki to jest pomysł, w jakiej formule chcecie te nagrania przedstawić?
To znaczy, tak, to jest, pojawił się taki pomysł, no, że w tamtym roku nagraliśmy płytę, wydaliśmy Zachody nad St. Antony. I pojawił się pomysł, żeby wrzucić po prostu starsze płyty na serwisy streamingowe. No i pierwsze zaczęliśmy od, tak postanowiliśmy od tyłu to wrzucać, czyli Sukienkę Edgara mieliśmy wrzucić. I mieliśmy tylko zrobić masteringi tych płyt starszych i wrzucać te piosenki na streamingi. A że mieliśmy ślady, to zaczęliśmy trochę grzebać w tych śladach. W końcu trochę ponagrywaliśmy nowych śladów, do tytułowej piosenki zresztą wszystko nagraliśmy na nowo i na nowo to wszystko zmiksowaliśmy. Tutaj właśnie Paweł Gogoliński zresztą z Poznania, młody i bardzo, bardzo dobry realizator i producent muzyczny, tym brał udział, to znaczy no, on to miksował, tak powiem. I no, myślę, że to dużo, dużo to płyta lepiej brzmi teraz po tych latach jednak. Świeższe podejście jest i fajnie to słychać teraz.
Czyli to fragmentami będzie premierowo prawie, że tak?
No tak można powiedzieć.
Tak można powiedzieć. I docelowo, kiedy te wszystkie nagrania pojawią się, będzie także wznowienie tej płyty, tak?
Tak, tak. To jest no, wznowienie na zakończenie tych wszystkich wypuszczania singli streamingowych, uwieńczone będzie płytą też na streamingu.
I jakie jest zainteresowanie? Czy śledzicie to? Czy macie dostęp do informacji, jak odbierany jest te nagrania ponownie, które pojawiły się w streamingu?
Z tego, co widzimy właśnie po streamingach, to dosyć dobrze. To jest trochę tych wejść, ale no, ciężko to ocenić tak ogólnie, tylko tyle, co widzimy właśnie po tych streamingach. To...
A czy, no bo jeżeli ustaliliśmy, że docelowo będzie płyta, czy to waszym zdaniem ma jeszcze sens? Płyta kompaktowa, czyli jest okładka, mamy zestaw materiału, informacje, historie w tym, w dzisiejszych czasach. Bo bardzo jak rozmawiam z artystami, zdania są podzielone. Jedni mówią, że to tylko taki asumpt do tego, żeby ruszyć w trasę, inni, że jednak ta płyta, zarówno czarna, jak i jej srebrny krążek, to jest nadal ważne, co prawda bardziej kolekcjonersko, ale ważne. Jaka jest pana opinia na temat żywotności muzyki zawartej na płycie, konkretnej płycie?
To znaczy tak, no na pewno to jest fizycznie jakby fajne, ale to jest raczej właśnie taki, moim zdaniem też to jest gadżet, to jest miła rzecz i fajnie graficznie można to zrobić, tylko tego się tak naprawdę nie sprzeda, to tylko raczej jest właśnie jako promocja, wiele sztuk tego nie schodzi w przypadku takich, no nie wiem, być może znanych bardzo, jak Podsiadło, artystów, to tego więcej uda się to sprzedać, ale tak naprawdę nakłady finansowe, które poniesie się na wyprodukowanie płyty CD czy czarnego krążka, no są bardzo duże. To tylko w ramach naprawdę dużej promocji można pozwolić sobie na takie na wydanie płyty. To jest fajne, jednak bardzo dużo kosztuje i to się nie sprzedaje, to tylko jest gadżetem.
To może cofnijmy się troszkę historycznie. Czy w tych latach 90. było łatwiej, jeżeli chodzi o sprzedaż, o promocję, o konkurencję?
No, na pewno było łatwiej, tylko to tak właśnie też w początkach lat, jak już właśnie 90., jak już po 2000 roku no, zaczął powoli dominować hip-hop, dużo takiej muzyki popowej. No i ciężko było nam się właśnie przebić z tą płytą, dlatego też to takie było jakby powód też jeden, drugi powód, który żeby to wznowić, na nowo nagrać, żeby może teraz gdzieś tam dotrzeć trochę do młodszego pokolenia. No i takie trochę mam odczucie, że jest jakieś tam pewne zainteresowanie i jakieś trochę tak muzyka gitarowa trochę wraca do jakichś tam łask, no, także no, mam nadzieję, że komuś to przypadnie te nagrania nasze do gustu.
Jeżeli mówimy o muzyce gitarowej, analizując waszą historię i wchodząc w różnego rodzaju wywiady, opowieści, recenzje, bardzo często pojawia się taki zwrot, że jesteście bardzo brytyjscy w swym brzmieniu. Oczywiście krytycy są od tego i dziennikarze, aby te etykietki się pojawiały, ale gdy już mówimy o tej bliskości, to chciałem zapytać o pana płyty, nie konkretne nagrania, tylko płyty artystów, niekoniecznie brytyjskich, które miały wpływ na to, że sięgnął pan po gitarę, że pomyślał pan, że w życiu warto może grać i nagrywać płyty. I no, jaka to była muzyka?
To muzyka była właśnie trochę, właśnie w przeważającej części właśnie gitarowa, ale no nie całkowicie. No, przede wszystkim brytyjskie zespoły, poczynając tak na początki, powiedzmy takiej, to był The Division i New Order, są nasze jakieś tam korzenie melodyjności, takiej gitarowości jeszcze trochę innej. No potem takie typowo gitarowe zespoły jak Wedding Present, McCarthy, no Travis trochę już późniejsze, no, a przede wszystkim z takiej jeszcze troszkę innej muzyki to Cocteau Twins, zaczarowana muzyka, która cały czas mi osobiście towarzyszy, także, no zresztą te wszystkie zespoły mi tam towarzyszą w jakimś tam stopniu, także do dzisiaj i to są jakieś tam, albo zespół The Phillies i płyta The Good Earth, to jest też jedna z, chyba, no, jedna z mojej na pewno w pierwszej, nie wiem, no, trójce czy piątce płyt. A to jest akurat amerykański chyba, no tak, amerykański zespół.
Dobrze.
To jest taka prosta gitarowa muzyka amerykańska w tym razie.
W takim razie, proszę państwa, z tej streamingowej paczki, którą przygotował zespół Lotyn, my wybraliśmy do promocji na antenie Radia Poznań Gwiazdy Moje Myśli. I gdyby pan mógł dla naszych słuchaczy Radia Poznań, zapowiedzieć jak gdyby ponowną premierę tego nagrania. Proszę bardzo.
Zapraszamy do wysłuchania naszej premierowej piosenki Gwiazdy Moje Myśli.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z Robertem Kałużą, gitarzystą, wokalistą, kompozytorem, producentem Grupa Lotyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.